Nadto Wiera Zasulicz nie kupowała sama rewolweru, z którego strzelała do Tripowa. Broń jej kupiono, a później zamieniono na kaliber większy iście niedźwiedzi. I sąd w ogóle nie zaindagował jej, a kto tę broń kupił, gdzie ten człowiek. Taki wspólnik wedle ówczesnych rosyjskich praw nie był uważany za przestępcę. Wedle sowieckiego prawa natychmiast by mu dano w czapę. Aleksandra II dokonano 7 zamachów. Zamach Karakozowa, zamach Solowiowa, zamach pod Aleksandrowskiem, zamach pod Kurskiem, bomba Halturina, mina Tietiorki, wreszcie udany zamach Hryniewieckiego. A propos, Karakozow miał brata. Brat człowieka, który strzelał do cara. Spróbujcie to zmierzyć naszym łokciem. Oto jaką ów brat poniósł karę. Zostało mu nakazane, aby zmienił nazwisko i zwał się odtąd Władimirow. Żadnego uszczerbku materialnego, żadnych ograniczeń statusu i prawa do swobodnego poruszania się. Aleksander II chodził ze strachem w oczach, nawiasem mówiąc, bez żadnej ochrony po Petersburgu, jak szczute zwierzę, wedle wyrażenia Lwa Tołstoja, który spotkał cara na schodach jakiegoś prywatnego domu. No i cóż, czy rozpędził i deportował pół Petersburga, jak to się stało po zabójstwie Kirowa? Skądże? Ani mu to było w głowie. Czy wprowadził profilaktyczny terror masowy? Powszechny terror, jak w roku 1918? Czy brał zakładników? Nie było wówczas nawet takiego pojęcia. Czy wpakował do ciupy elementy podejrzane? Ależ jak to można? Czy posłał tysiące ludzi na szafot? Stracono wszystkiego 5 ludzi. Skazano na różne kary w tym całym okresie niespełna 300. A gdyby miał miejsce choćby jeden taki zamach na Stalina, to iloma milionami dusz musielibyśmy za to zapłacić. W roku 1891, jak pisze bolszewik Olmiński, był on jedynym więźniem politycznym w całym więzieniu Kresty. Gdy z Petersburga przeniesiono go do Moskwy, był znowu jedynym politycznym na tagance. Dopiero w Butyrkach, przed samą wysyłką na etap, zebrało się ich kilku. Minęło ćwierć wieku i rewolucja lutowa zastała w odeskiej twierdzy 7 więźniów politycznych, a w Mochylowie 3. Postępy oświaty i swobodnie rozwijającej się literatury sprawiły, że z każdym rokiem wzrastało znaczenie opinii publicznej, tej siły niewidzialnej, lecz groźnej dla caratu. Nie udawało się już carom utrzymać w garści cugli, czy bodaj grzywy, i Mikołaj galopował, czepiając się już tylko kłębów i ogona. Nie miał odwagi, aby działać. Ani on, ani jego dygnitarze nie mieli już serca do walki o zachowanie władzy. Już nie gnębili, uciskali tylko z lekka i prędko szli na ustępstwa. Wciąż oglądali się i wytężali słuch. A co też powie na to opinia publiczna? Mikołaj II zlikwidował agenturę informacyjną wewnątrz jednostek wojskowych, uważając, że ta instytucja ubliża honorowi armii. I dlatego nasze władze pojęcia nie miały, jaka też cicha propaganda prowadzona jest w oddziałach. A do organizacji rewolucyjnych właśnie dlatego posyłano zakamuflowanych szpiclów i korzystano z ich mizernych meldunków, że rząd uważał, iż skrępowany jest przepisami prawa i nie może, jak to się czyni za sowieckich czasów, po prostu wyaresztować wszystkich podejrzanych, nie troszcząc się wcale o konkretne dowody winy. Oto sławny Milukow, ten przywódca konstytucyjnych demokratów, który jeszcze 30 lat po rewolucji pysznił się, że to on właśnie dał sygnał, który miał rozpętać burzę, drukując 1 listopada 16 roku swój apel „Głupota czy zdrada?”. W 1900 roku pozwolił sobie na zgoła niewinny wyskok, występując, a był profesorem, na studenckim wiecu, profesor na wiecu. Podzielił się z zebranymi poglądem, wśród zebranych był student Sawinkow, późniejszy szef organizacji bojowej partii socjal-rewolucjonistów, że skoro władze nie uwzględniają dynamiki rewolucyjnego ruchu i nie czynią jej ustępstw, to dynamika ta musi nieuchronnie doprowadzić do terroru. Ale przecież to nie żadne podżeganie i nie żadne intencje prowadzące do i tak dalej. To tylko zwykła słabość radykalnych liberałów do terroru, dopóki nie skieruje się ona przeciwko nim samym. Milukow wsadzony zostaje do aresztu śledczego na Szpalernej, a jeszcze zabierają mu przy rewizji projekt konstytucji. Do celi sympatycy naznosili mu od razu mnóstwo kwiatów, słodyczy i smakołyków. Ma rzecz jasna dostęp do całego księgozbioru biblioteki publicznej. Krótkie śledztwo. Właśnie w jego trakcie pewien student zabija ministra oświaty. Minęły 2 miesiące od wiecu. Ale to żadną miarą nie wpływa obciążająco na sytuację podsądnego Milukowa. Czekać na wyrok będzie mógł na wolności, tylko nie w samym Petersburgu. Dokąd więc jedzie? A na stację Udzielnaja, tuż za rogatkami stolicy. Bywał w Petersburgu niemal każdego dnia. To w lokalu Funduszu Literackiego, to znów w redakcji pisma Ruskoje Bogactwo. W oczekiwaniu na wyrok otrzymał zezwolenie na wyjazd do Anglii. Wyrok w końcu zapadł. 6 miesięcy w więzieniu Kriesty. Również tutaj nie brakowało mu nigdy narcyzów i książek z biblioteki publicznej. Ale odsiedział tylko 3 miesiące. Dzięki wstawiennictwu historyka Kluczewskiego. Potrzebny jest dla rozwoju nauki. Car puszcza go na wolność. Tego właśnie cara Milukow nazwie później starym despotą i oskarży fałszywie o zdradę Rosji. A wkrótce znów będzie mógł udać się na objazd Europy i Ameryki, aby nastawiać tamtejszą opinię publiczną przeciw rosyjskiemu rządowi. Jedna z ciemniejszych postaci rewolucji lutowej, Gimmer Suchanow, wygnany został z Petersburga wiosną 14 roku takim trybem, że pod własnym nazwiskiem mógł dalej pracować sobie w Ministerstwie Rolnictwa, nie mówiąc już o tym, że często nocował we własnym stołecznym mieszkaniu. W 1907 roku padł ofiarą zamachu dyrektor Głównego Zarządu Więziennictwa Maksymowski. Jak do tego doszło? Zarząd mieścił się w kamienicy obok prywatnych mieszkań i prawie w ogóle nie był strzeżony. Wieczorem, już po godzinach służbowych, Maksymowicz z całym zaufaniem przyjął w swoim gabinecie pewną petentkę, która go zabiła. Kiedy dyrektor Departamentu Policji Łopuchin zdradził rewolucjonistom tajemnicę swego informatora Azefa, szefa organizacji bojowej partii SR, to nie znaleziono w kodeksie karnym artykułu, który pozwoliłby go postawić przed sądem. Reżim carski nie miał prawnej obrony przeciw rozpowszechnianiu tajemnic państwowych. Zdecydowano go jednak oddać pod sąd na podstawie jakiegoś innego zbliżonego paragrafu i złote głosy adwokatów długo jeszcze później głosiły, że ta rozprawa to istna hańba carskiego reżimu. Zdaniem liberałów Łopuchina nie było za co sądzić. Właśnie tchórzliwa połowiczność władzy drażniła i rozjuszała jej przeciwników. Bohaterowie tej epoki już tak bardzo nie liczyli się z żadnymi poważnymi represjami charakteru penitencjarnego, że Bogrow, który bez wahania zabił Stolypina, mózg Rosji jej chwałę, krzyknął głośno: "To boli", kiedy mu nałożono kajdanki. Jak nieskuteczny był przy tym reżim więzienny, sądzić można z planu ucieczki kijowskiego anarchisty Justyna Żuka. Ucieczka nie udała się jedynie z winy donosu, którego autorem był zapewne Bogrow. W 1907 roku, w czasie przerwy w rozprawie, a sprawa była polityczna, Żuk, terrorysta, miał wyjść na dziedziniec do toalety, gdzie konwojenci nie ośmielili się wchodzić, a nawet podchodzić blisko. Tam już czekać miał na niego tobołek z cywilnym ubraniem i cęgi do przecinania kajdanów. I wszystko to w obrębie gmachu sądowego. Prześladowano rewolucjonistów, ale w tym tylko stopniu, by pozwolić im poznać się wzajemnie w celach więziennych, zahartować się w walce, roztoczyć aureole dookoła głów. My zaś, mając w ręku właściwą miarę, możemy dziś stwierdzić śmiało, że rząd carski nie tępił, lecz raczej hołubił rewolucjonistów sobie na pochybel. Brak stanowczości, połowiczność decyzji, słabość carskiego rządu oczywiście są dla każdego, kto na własnej skórze poznał działanie naprawdę niezawodnego systemu sądowego. Przyjrzyjmy się chociażby biografii Lenina, ogólnie wszak znanej. Wiosną 1887 roku jego rodzony brat został stracony za zamach na Aleksandra III. W stadium śledztwa sądowego wyszło zresztą na jaw, że Anna Ulianowa otrzymała z Wilna szyfrowaną depeszę. Siostra jest ciężko chora, co znaczyć miało, broń została wysłana. Anna wcale się nie zdziwiła, chociaż nie miała w Wilnie żadnej siostry i nie wiedzieć czemu przekazała ten telegram Aleksandrowi. Jasne, że miała swój udział w zmowie i że u nas na pewno dostałaby za to dychę. Ale Anna nie została nawet pociągnięta do odpowiedzialności sądowej. Ustalono też w trakcie tego samego śledztwa, że inna Anna Sierdziukowa, nauczycielka z Jekaterinodaru, wiedziała dobrze o przygotowaniach do zamachu na cara i milczała. Co by ją czekało za to u nas? Rozstrzelanie. A jaki wyrok w końcu dostała? 2 lata. Podobnie jak brat Karakozowa, Lenin był więc bratem carobójcy. No i cóż? Jesienią tegoż roku Włodzimierz Ulianow wstępuje na Imperatorski Uniwersytet Kazański, przy tym na Wydział Prawa. Czy to nie zadziwiające? Co prawda w trakcie owego pierwszego roku akademickiego Włodzimierz Ulianow zostaje usunięty z uniwersytetu. Ale represja ta dotyka go za zorganizowanie tajnego antyrządowego zebrania studenckiego. Brat carobójcy podżega zatem kolegów do nieposłuszeństwa wobec władzy. Co by mu się u nas za to należało? Ależ rozstrzelanie bez żadnego gadania. Współuczestnicy dostaliby po 25, w najlepszym wypadku po 10 lat. Jego zaś wylewają z uniwersytetu. Okrucieństwo. Zaraz jedzie ponadto na zesłanie. Dokąd? Na Sachalin. Na Sachalin posyłano również więźniów politycznych, ale dziwne, że nie trafił tam nikt z wybitniejszych bolszewików, a także mięszewików. Ależ nie. Wyjechał do majątku rodzinnego Kokuszkino, gdzie zresztą zawsze spędzał ferie letnie. Chce pracować, więc pozwalają mu na trzebienie lasu w tajdze. Ależ nie. Na prowadzenie praktyki prawniczej w Samarze. Jednocześnie uczestniczy w działalności kółek nielegalnych. Następnie może jako ekstern zdawać egzaminy na Uniwersytecie Petersburskim. A kwestionariusze? Oddział specjalny spał sobie, czy co? I oto po kilku latach ten sam młody rewolucjonista zostaje aresztowany za to, że utworzył w stolicy Związek Walki o Wyzwolenie, ni mniej, ni więcej. Że niejednokrotnie wygłaszał podburzające przemówienia do robotników. Że pisał ulotki. Może znęcano się nad nim, albo morzono głodem? Bynajmniej. Zapewniono mu w więzieniu warunki dla wydajnej pracy umysłowej. W petersburskim więzieniu śledczym, gdzie przesiedział rok i dokąd przekazano mu dziesiątki dzieł naukowych, zdołał napisać większą część swojej książki Rozwój kapitalizmu w Rosji, a oprócz tego wysyłał legalnie przez prokuraturę studia ekonomiczne do marksistowskiego pisma Nowe Słowo. Do celi przynoszono mu płatne obiady, dietetyczne, mleko, wodę mineralną z apteki, 3 razy tygodniowo paczki żywnościowe od rodziny. Podobnie Trocki w twierdzy Pietropawłowskiej mógł przelać na papier pierwszy zarys teorii permanentnej rewolucji. Ale za to później poszedł pod mur z wyroku trójki. Nie. Nawet więzieniem go nie ukarano. Pojechał od razu na zesłanie. Czy do Jakucji? Na całe życie? Skądże znowu? Do żyznego okręgu Minusińskiego na całe 3 lata. Wiozą go tam jednak skutego. W wagonie dla więźniów. Nie. Jedzie jak inni wolni ludzie. Jeszcze 3 dni chodzi sobie bez przeszkód po Petersburgu, później także po Moskwie. Musi przecież zostawić konspiratorom instrukcję, zatroszczyć się o kontakty i łączność, przeprowadzić narady tych, co mają kontynuować działalność rewolucyjną. Pozwolono mu jechać na zesłanie na własny rachunek, to znaczy w jednym przedziale z wolnymi pasażerami. Żadnych etapów, żadnego zborniaka w drodze na Sybir, ani tym bardziej w drodze powrotnej, Lenin nie poznał nigdy. Później w Krasnojarsku Musi jeszcze posiedzieć w bibliotece 2 miesiące, aby zakończyć swój rozwój kapitalizmu. I dzieło to, napisane przez zesłańca, pojawia się w druku, bez żadnych przeszkód ze strony cenzury. Ano, przyłóżcie tu nasz łokieć. Z jakich jednak środków utrzymuje się Lenin w dalekim Siole? Toć nie znajdzie tam pracy zarobkowej. Otóż poprosił o przyznanie mu dotacji skarbowej. Państwo opłacało z nawiązką wszystkie jego potrzeby, chociaż matka jego była dość zamożna i słała mu wszystko, czego mu było potrzeba. Nie sposób wymyśleć sobie lepszych warunków dla deportowanego niż te, które miał Lenin podczas pierwszego i jedynego swego zesłania. Jedzenie niezwykle tanie i zdrowe, wielka obfitość mięsa, co tydzień cały baran, mleka, warzyw, uciech łowieckich, też bez liku. Nie jest zadowolony z psa, więc całkiem serio chcą mu przysłać z Petersburga innego. Kąsają go w knie i komary, więc zamawia sobie skórkowe rękawiczki. Lenin wyleczył się z choroby żołądka i innych przypadłości, na które w młodości cierpiał. Szybko też utył. Nie ma żadnych obowiązków, żadnego zatrudnienia, żadnych powinności. Jego kobiety też nie muszą się nadwyrężać. 15-letnia córeczka miejscowych chłopów wykonywała w ich rodzinie całą czarną robotę za 2,5 rubla miesięcznie. Lenin nie musiał wcale zarabiać na życie piórem. Odrzucał przychodzące z Petersburga oferty płatnej pracy literackiej, a publikował i pisał tylko to, co mogło mu zapewnić literackie nazwisko. Doczekał się końca okresu deportacji. Mógłby bez trudu uciec, ale nie zrobił tego, był przezorny. Czy zesłanie przedłużono mu automatycznie? Czy zamieniono je na bezterminowe? Nigdy w świecie. To byłoby sprzeczne z prawem. Pozwolono mu zamieszkać w Pskowie, z tym, że nie miał prawa jeździć do niedalekiej stolicy. Jeździ za to do Smoleńska, do Rygi. Nikt tych jego ruchów nie śledzi. Wówczas postanawia przewieźć z pomocą bliskiego przyjaciela Martowa cały kosz nielegalnej literatury do stolicy i wybiera drogę przez Carskie Sioło, gdzie kontrola jest szczególnie surowa. Tu już obaj panowie przefajnowali. W Petersburgu zostaje zatrzymany. Co prawda kosza już nie ma, znajdują za to przy nim list pisany atramentem sympatycznym, a przeznaczony dla Plechanowa i zawierający cały plan organizacji czasopisma Iskra. Ale żandarmi nie bawią się w chemię. Aresztant 3 tygodnie spędza w celi, mają w ręku ów list, lecz list pozostaje w dziewiczym stanie aż do końca. Czym też kończy się ten samowolny wyjazd z Pskowa? 20 lat katorgi, jak u nas? Nie. Te 3 tygodnie w areszcie to wszystko. I wkrótce już wolno Leninowi poruszać się całkiem swobodnie. Może jeździć sobie po Rosji, przygotowywać punkty kolportażu Iskry. Wreszcie ruszyć za granicę, aby zorganizować redakcję. Policja nie widzi przeszkód, aby wydać mu paszport zagraniczny. Nie dość na tym. Lenin już z emigracji wysyła do Rosji do encyklopedii Granat hasło o Marksie i artykuł ten zostaje wydrukowany. I nie tylko ten. I wreszcie kieruje działalnością wywrotową, osiedliwszy się w małym miasteczku blisko austriacko-rosyjskiej granicy. A z Rosji nikt nie posyła przebranych zbirów, aby porwać go i przywieźć żywcem. A nie było to wcale trudne. Takie same dowody słabości i niezdecydowania władz carskich znaleźć można, gdy przyjrzymy się biografii każdego wybitniejszego socjaldemokraty. Szczególnie w wypadku Stalina. Ale tu otwiera się pole dla dodatkowych podejrzeń. Na przykład podczas rewizji u Kamieniewa w Moskwie w 1904 roku znaleziono kompromitujące listy. W czasie przesłuchania Kamieniew odmawia wyjaśnień i na tym się kończy. I zostaje deportowany do rodzinnego miasta, do rodziców. Co prawda, eserów prześladowano znacznie surowiej. Ale co to znaczy w tym wypadku? Czy można uznać za blachę zarzuty wobec Gerszuni, aresztowanego w 1903 roku, czy Sawinkowa w 1906? Zorganizowali udane zamachy na najwyższych dygnitarzy cesarstwa. Ale nie zostali skazani na śmierć. Niedługo potem pozwolono uciec Marii Spiridonowej, która zastrzeliła generała Łużanowskiego, tłumiciela chłopskiego powstania na Tambowszczyźnie. Też zresztą nie ośmielono się posłać jej na szafot, lecz na katorgę. Wolność dała jej rewolucja lutowa. Za to w roku 1917 Spiridonowa aresztowana była przez Czekę i trafiła do jej więzień jeszcze parokrotnie. Była kartą w długoletnim wielkim pasjansie socjalistów. Była na zesłaniu pod Samarkandą, Taszkiętem, Ufą. Później ślad jej ginie w jakimś politizolatorze, ponoć gdzie się w końcu rozstrzelano. A gdyby u nas w 21 roku jakiś 17-letni gimnazjalista zastrzelił dowódcę, który stłumił bunt chłopski w tym samym tambowskim okręgu, ileż tysięcy gimnazjalistów i inteligentów poszłoby od razu pod mur bez sądu na fali czerwonego kontrterroru. Za bunt w bazie floty wojennej w Swiborgu, przy którego tłumieniu zginęło kilkuset żołnierzy, rozstrzelano 8 zbuntowanych. 800 skazano zaś na karę więzienia. Kilku z nich rewolucja lutowa uwolniła z zakrat legendarnego katorżniczego Zarentuju, gdzie znajdowało się wtedy raptem 22 politycznych katorżników. Jak zaś karano studentów za wielką demonstrację w Petersburgu w roku 1901, wspomina Iwanow Razumnik. W więzieniu petersburskim istny piknik studencki, śmiech, śpiew churalny, swobodne krążenie z celi do celi. Iwanow Razumnik z całą niefrasobliwością poprosił dyrektora więzienia o przepustkę na przedstawienie teatru artystycznego występującego właśnie gościnnie w stolicy. Toć bilet mógł przepaść. Skazano go później na zesłanie wedle jego wyboru do Symferopola i mógł z plecakiem odbywać wycieczki po całym Krymie. Ariadna Turkina tak pisze o tym samym okresie. Byliśmy więźniami śledczymi i reżim nie był surowy. Oficerowie żandarmerii proponowali im dostawę obiadów z najlepszej restauracji od Dodona. Jak świadczy niezmordowany dłubacz Burcew, więzienia petersburskie były o wiele bardziej humanitarne od zachodnioeuropejskich. Leonida Andrzejewa za napisanie ulotki wzywającej robotników moskiewskich do zbrojnego powstania, którego celem miało być obalenie samodzierżawia, przetrzymano w areszcie całe 15 dni. Sam uznał, że to jakoś przymało, więc pisał we wspomnieniach, że siedział 3 tygodnie. Oto notatki z jego dziennika. Izolatka. Nie szkodzi, nie jest aż tak źle. Rozcielam łóżko, przysuwam taboret, lampę, kładę sobie paczkę papierosów, gruszkę, czytam, gryzę tę gruszkę, całkiem jak w domu. I wesoło mi. Właśnie, że wesoło. Szanowny panie, ej, panie szanowny, tak woła na niego nadzorca przez klapę w drzwiach. Dużo książek, liściki z sąsiednich cel. W sumie, jak stwierdzał Andrzejew, jeśli chodzi o wyżywienie i warunki mieszkaniowe, lepiej mu się wiodło w celi niż na stacji studenckiej. W tym samym okresie Gorki napisał dramat Dzieci Słońca, siedząc w trubeckim bastionie. Gdy opadła fala rewolucji lat 1905-07, liczni jej aktywiści, jak na przykład Diaczkow Tarasow i Anna Rak, nie czekali, aż ich zamkną, tylko wyjechali po prostu za granicę, by w charakterze bohaterów wrócić po lutowej rewolucji i brać się za budowę nowego życia. Było wiele set takich wypadków. Przywódcy bolszewiccy wydali publikację o charakterze dość bezwstydnej autoreklamy w postaci 41 tomu encyklopedii Granat. Czołowi działacze ZSRR podczas rewolucji październikowej, autobiografie i życiorysy. Mierzona naszym łokciem, każda z tych elukubracji budzi zdumienie z uwagi na względną bezkarność, z jaką spotkała się rewolucyjna działalność autorów. Bardzo łagodne wydają się zwłaszcza warunki, w jakich odsiadywali swoje kary więzienia. Oto świadectwo dotyczące Krasina. Pobyt w więzieniu na Tagance zawsze wspominał bardzo mile. Po pierwszych przesłuchaniach żandarmi dali mu spokój i Krasin całe te nieproszone wywczasy poświęcił wytężonej pracy. Nauczył się niemieckiego, przeczytał w oryginale wszystkie utwory Schillera i Goethego, poznał dzieła Schopenhauera i Kanta, teorie psychologiczne Wundta. Jako miejsce zesłania Krasin obiera sobie Irkuck, to jest stolicę Syberii, jej największe centrum kulturalne. Radek w więzieniu warszawskim w roku 1906. Wpakowano go na pół roku. Spędził je w znakomity sposób, ucząc się rosyjskiego, czytając Lenina, Plechanowa, Marksa. Napisał w więzieniu swój pierwszy szkic o związkach zawodowych i szalenie był dumny, gdy doręczono mu do celi numer czasopisma Kautskiego. Skądinąd Siemaszko twierdzi. Okres spędzony w więzieniu, Moskwa, rok 1895, był nadzwyczaj trudny. Po trzymiesięcznej odsiadce wysłano go na 3 lata do ojczystego miasta Jelca. Złą sławę straszliwych rosyjskich bastylii szerzyli na zachodzie ludzie, których więzienie załamało, tacy jak Parwus, autorzy napuszonych i sentymentalnych, retuszowanych wspomnień, pisanych z chęci odwetu i wymierzonych w carat jako całość. Wszystkie te prawidłowości powtarzają się również tam, gdzie chodzi o drobniejsze plotki. Znaleźć je można w tysiącach poszczególnych życiorysów. Mam właśnie pod ręką encyklopedię, co prawda niezupełnie związaną z tym tematem, bo literacką, a ponadto starą, z 1932 roku, z tak zwanymi omyłkami. Póki jeszcze tych omyłek raz na zawsze nie poprawiono, wybieram, na chybił trafił literę K. Karpenko Karyj. Będąc sekretarzem policji miejskiej w Jelizawietgradzie, dostarczał rewolucjonistom paszportów. Przetłumaczamy to na nasz język. Urzędnik biura paszportowego zaopatrywał w paszporty organizację podziemną. No i cóż? Został za to skazany na szubienicę. Ależ nie. Zesłano go na 5 lat do jego własnego futoru, to znaczy na dacze. Został później pisarzem. Kiryłow brał udział w ruchu rewolucyjnym we flocie czarnomorskiej. Rozstrzelany? Zesłany dożywotnio na katorgę? Nie. 3 lata zesłania do Ust-Sysolska. Został literatem. Kasatkin pisał opowiadania siedząc w więzieniu. Utwory te zamieszczała legalna prasa. U nas nie może dochrapać się druku nawet taki, co już odsiedział swoje. Karpow, powróciwszy z drugiego już zesłania, został kierownikiem Cesarskiego Teatru Aleksandryjskiego oraz Teatru Suworina. U nas, po pierwsze, nie dostałby prawa meldunku w stolicy. Po drugie zaś, specwydział nie pozwoliłby powierzyć mu nawet posadki suflera. Krzyżanowski powrócił z zesłania w okresie, gdy reakcja stołypinowska sięgała swego zenitu i będąc dalej członkiem podziemnego KC, bez żadnych przeszkód przystąpił do swojej pracy jako inżynier.